Chciałbym tego poranku podzielić się takim tematem, który nie jest zbyt popularnym. Każdy z nas ma takie myśli, zagadnienia, osoby, tematy, przedmioty, które lubimy, a też takie, których za bardzo nie lubimy. Oczywiście, że coś lubimy, czegoś nie lubimy, nie dotyczy tylko przedmiotów, tematów, ale dotyczy również ludzi. Pamiętam, jak przechodziłem koło karuzeli, na której były dwie dziewczynki. Ta starsza miała około 7 lat, ta młodsza 5 lat i w pewnym momencie ta młodsza zadała pytanie tej starszej. Kogo najbardziej nie lubisz w naszej klatce schodowej? 5-latka. Dobre pytanie, nie? My musielibyśmy to pytanie trochę zmodyfikować, żeby nam się przydało tutaj, więc ja je modyfikuję. Kogo najbardziej nie lubisz w tej społeczności? Kto ci najbardziej działa na nerwa? To nie jest problemem, że zadałem takie pytanie. Problemem raczej jest to, że są takie osoby i my tak możemy o kimś myśleć. Czyli problem nie tkwi w pytaniu, ale w tym, że potrafimy mieć taki stosunek do kogoś, kto jest w tej samej wspólnocie. Ale wróćmy do rzeczy. Jeżeli dość często mówi się o znaku chrześcijanina, o znaku prawdziwego uczniostwa, o znaku ucznia Jezusa, jakim jest miłość, to bardzo rzadko mówimy na temat ceny prawdziwego uczniostwa. Ile to tak naprawdę kosztuje mnie, gdy jestem uczniem? Każdy z nas wie, kim jest uczeń. Sami chodziliśmy do szkoły, teraz tam posyłamy nasze dzieci. Oczywiście większość z nas uważa szkołę za rzecz dobrą. Nie mówię o uczniach, ale o rodzicach, prawda? Jest ona powszechna, bezpłatna, chociaż coraz więcej, że tak powiem, książki kosztują i rzeczy z tym związane. Ale zawsze chcemy, by nasza pociecha trafiła do jak najlepszej szkoły, do jak najlepszej klasy i również do jak najlepszego nauczyciela, prawda? Ale kto z nas posłałby swojego syna czy też córkę do szkoły, w zasadzie nie do szkoły, bo za nauczycielem trzeba byłoby chodzić. Nawet budynku nie było. Posłałbyś do takiej szkoły swoją pociechę? A kto zdecydowałby się posłać swoją pociechę pod opiekę nauczyciela, który mówi, jak Janka uderzono w prawy policzek, to Janek powinien nastawić drugi policzek. Wysłałbyś swoje dzieci do takiego nauczyciela? A kto by oddał swoją dziewczynkę pod opiekę nauczyciela, który mówi, jak ani coś ukradziono, zabrano, to będzie dobrze, jak tego złodzieja jeszcze czymś innym obdarzy. Doda mu coś do tego, co ukradł. Kto odważyłby się wysłać swoje dziecko do nauczyciela, który mówi, że tylko w ten czas będzie mogło być w jego klasie, gdy będzie jego kochało bardziej niż ciebie. Że jeżeli trzeba, to twoje dziecko będzie musiało z nim cierpieć. Że słowa tego nauczyciela mają więcej znaczyć niż twoje słowa. Wysłałbyś do takiego nauczyciela swoje dzieci? Prawdę mówiąc, tym, co powiedziałem, nie chodzi o nasze dzieci. Tutaj chodzi o ciebie i o mnie. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby być uczniem, wystarczy mieć, nie wiem, tornister w starych czasach, teraz plecak, zeszyty, trochę książek, no i trochę czasu i chęci, by pojawiać się na zajęciach. Jednak, żeby być uczniem Jezusa, nie wystarczy mieć swoje miejsce na krześle w budynku kościelnym, nie wystarczy posiadanie książek do nabożeństwa. Teraz już śpiewników nie mamy, bo wszystko leci gdzieś tutaj z ekranu. Nie wystarczy wpis mojego, twojego nazwiska gdzieś na liście członków zboru. Nie wystarczy mieć trochę czasu i chęci, by zjawiać się na zajęciach w niedzielę albo jeszcze w tygodniu, w środę. Posłuchajmy tego, co Pan Jezus mówi o cenie uczniostwa i o tym, który ma tę cenę zapłacić. Przytoczę wszystkich ewangelistów, co oni mają do powiedzenia w tej kwestii. Fragment z Mateusza. Mówi to Jezus. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci swoje życie dla mnie, zachowa je. Ten sam ewangelista w innym fragmencie. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój. Niech idzie za mną, bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Marek. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie, bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją. A kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją. Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie chwale Ojca swego z aniołami świętymi. No a Łukasz, co nam napisał Łukasz? Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, utraci ją. Kto straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Jeszcze jeden fragment z tego samego ewangelisty. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Ten ostatni fragment mógł nas zbulwersować, że nie ma w nienawiści ojca, matki, żony. To jest o taki semicki sposób opowiadania pewnej rzeczywistości na zasadzie takiego kontrastu. Chodzi Jezusowi o to, że ta miłość, którą On oczekuje od siebie, wobec siebie, do tych innych relacji, innych ludzi powinna wyglądać bardzo blado. Ta miłość do człowieka w porównaniu z miłością do niego. I teraz. Marek 15, rozdział 21, werset. Tylko jeden werset. I przymusili przechodzącego obok niejakiego Szymona z Cyreny, który szedł z pola ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł jego krzyż. I zobaczymy na przykładzie tego człowieka, co to znaczy wziąć krzyż. Myślę, że możemy się od Szymona wiele nauczyć odnośnie dźwigania krzyża. Szymon był zwykłą, nieznaną postacią. Jego imię jest tylko raz wymienione w Biblii przy opisie ukrzyżowania. Był ojcem Aleksandra i Rufusa i myślę, że większość z nas jest takimi, wszyscy jesteśmy takimi ludźmi jak Szymon. Nikt z nas nie jest gwiazdą. Ten człowiek nie znał Jezusa, ale przez opatrzność Pana Boga został doprowadzony we właściwe miejsce, gdzie spotkał go Jezus. To, że tutaj jesteś tego poranku, to, że dzisiaj słuchasz tego przekazu, nie jest przypadkiem. Może nie przyszedłeś po krzyż, tak jak Szymon tamtego dnia nie przyszedł po krzyż. Przechodził obok. Nie był w ogóle zainteresowany, żeby się tutaj zatrzymać, gdzie się zatrzymał. Twoje plany, twoje pomysły na twoje życie mogą być inne niż Boże plany i pomysły na twoje życie, ale nagle możesz być skonfrontowany z krzyżem. Czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? Pomyślmy przez chwilę o tym, co zaczęło się dziać, gdy Szymon niósł krzyż. Gdy niósł krzyż, zaczął być bardzo blisko Jezusa. To dźwiganie krzyża umożliwia nam bliską społeczność z Jezusem. Gdy Szymon zaczął nieść krzyż, to szedł w tym samym kierunku, w którym szedł Jezus. Po raz pierwszy w jego życiu jego stopy zaczęły iść po śladach Jezusa. W tym momencie, gdy wziął krzyż. Po raz pierwszy był w obecności Jezusa. Kiedy? Kiedy wziął krzyż. Po raz pierwszy w swoim życiu robił coś, co miało znaczenie dla Bożego Królestwa. Była prosta czynność. To była prosta czynność. Niósł drewniany krzyż. Ale w tym momencie cała drwina, odrzucenie, które były udziałem Jezusa, stało się również Jego udziałem. W zasadzie bez własnej woli spotkał się z Jezusem. Później mógł odejść. Został przymuszony do tego, żeby niósł ten krzyż. Ale są podane w Biblii imiona Jego dzieci. Już mówiłem, jeden z Jego synów, Rufus, był chrześcijaninem, którego apostoł Paweł pozdrawia, gdy pisze list do Rzymian. Najprawdopodobniej dźwiganie krzyża. Tę krótką chwilę, którą miał daną, by być tak blisko Jezusa, to zmieniło jego życie. Nie tylko jego życie. To zmieniło życie jego synów, jego rodziny, jego żony. Może ty jesteś w tym miejscu, dlatego że w pewnym momencie twojego życia spotkałeś człowieka, który niósł krzyż. Gdy tego słuchasz, może powstawać w tobie pytanie, czym jest krzyż, który mam wziąć, o którym mówi Jezus? Często ludzie mówią, a Panie, a taki krzyż mam z tym moim dzieckiem, czy z tym moim mężem, takie strapienie, albo coś cię boli, taki ty krzyż, tak cierpię z tego powodu. Albo niewłaściwie się odżywiasz, zdrowie zaczyna siadać, taki krzyż dźwigam. To nie o tym krzyżu, nie o takim krzyżu mówi Jezus. O czym mówi Jezus? Że w tym momencie, gdy wyznasz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, gdy zaczniesz Go naśladować, to nagle, może się tak wydarzyć, że zostaniesz nawet odrzucony przez najbliższych. Nagle twoi przyjaciele mogą nie wiedzieć, co z tobą zrobić. Przestałeś pasować. To jest krzyżem, że nawet najbliższa rodzina może zacząć ciebie traktować jako wroga tylko dlatego, że na serio zacząłeś kochać Jezusa i żyć tak, jak On chce, żebyś żył. I chciałbym, żebyśmy posłuchali krótkiego fragmentu reportażu o dziewczynie, która opowiada o takim momencie w swoim życiu.
No i tak poznałam Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Toruniu, gdzie dla mojej mamy i całej reszty byli to inowiercy, odszczepieńcy, kociarze. W momencie, kiedy ja zrozumiałam, że ja chcę być właśnie tam, gdzie jest życie, gdzie ludzie z pasją chwalą i wychwalają Boga, dla mamy to był szok. I do tej pory pamiętam zima, grudzień, pełno śniegu, a moja mama mówi mi, że już nie jestem jej dzieckiem, że już nie jestem jej córką, no i wyrzuca mnie w taką pogodę z domu. No więc tak jak stałam, nawet się nie rozbierałam, z kwiatami i z Biblią po prostu wyszłam z domu. No i tak się zaczęła moja największa przygoda w moim życiu. Od kraju do kraju, od narodu do narodu, od kontynentu do kontynentu. Anglia. W Anglii byłam 2 lata. Indie. Pierwszy raz byłam 3 tygodnie, a później już wracałam i wracałam i wracałam. Koło 2 lat, myślę, ogólnie spędziłam w Indiach. Po Indiach byłam w Wietnamie, byłam w Laosie, w Tajlandii, Kambodża, Laos, Japonia, Brazylia, Australia, Nowa Zelandia, Afryka, Maroko, no i oczywiście Stany Zjednoczone, do których wracałam w tą i z powrotem. I myślę, że największą wędrówką przez te wszystkie lata mojego życia, życia z Bogiem, jest poznawanie Go właśnie jako Ojca. W momencie, kiedy ludzie zabrali mnie do siebie, do domu, kiedy zabrali mnie do kościoła, gdzie dali mi wszystko, czułam, że no, Bóg jest Ojcem, którego ja nie pojmowałam i nie znałam. Dlatego, że myślę, że najtrudniej było mi zrozumieć, co to znaczy być Ojcem, bo ja się czułam sierotą cały czas. Sierotą, po prostu sierotą, bo nigdy go nie doświadczyłam. i to, co zrobił przez te 27 lat, jak jest wierny temu, co mi powiedział, jest dla mnie najbardziej niesamowitym obrazem ojca. Od tego momentu dał mi taką wiarę, że on się zatroszczy. Skoro mój ziemski ojciec odszedł, nie dał mi się zatroszczyć, to on się zatroszczy. No i tak się zaczęła moja największa przygoda w moim życiu.
Między innymi Pan Bóg sprawił, że ta dziewczyna opiekowała się księżniczką Szwecji. Mieszkała sama w potężnym mieszkaniu, miała prywatnego kierowcę 24 godziny na dobę w takim pałacu gdzieś tam w Londynie. Pan Bóg robi takie rzeczy. Gdy ludzie nawet nie pozwolili jej mieszkać w tym domu, w którym się wychowała. Pod koniec tego reportażu, on jest z dwóch części, zapamiętajcie tytuł Największa przygoda życia. Zapamiętaliście? No to lekcja jest do odrobienia, żeby posłuchać. Pod koniec tego reportażu, gdy go nagrywaliśmy, ona z takim pewnym smutkiem powiedziała, gdy inni zakładali domy, zakładali rodziny, budowali, to ja cały czas jeździłam po świecie i dzieliłam się Ewangelią w tych różnych miejscach. I czasami, gdy wracam do tego pustego domu, to jest mi tak smutno i przykro. Chciałabym, żeby ktoś był. I była taka nutka na sam koniec takiej tęsknoty. 6 miesięcy później Pan Bóg sprawił, że wyszła za mąż. Pan Bóg spełnia marzenia. Krzyżto cierpienie spowodowane tym, że będą sytuacje, które zmuszą nas do wyboru pomiędzy tym, co jest nam najbliższe na ziemi, a wiernością względem Jezusa. Bunyan, autor Wędrówki Pielgrzyma. To jest najliczniej wydawana księga poza Biblią. Co on napisał? Z powodu głoszenia Ewangelii został postawiony przed taką alternatywą, że albo przestanie dzielić się Ewangelią, albo wyląduje w więzieniu. I posłuchajmy tego, co napisał. Rozłąkę z żoną i biednymi dziećmi często tak przeżywałem boleśnie, jakby mi odrywano ciało od kości. I to nie tylko dlatego, że bardzo je kochałem, ale także dlatego, że rozmyślałem nad wieloma trudnościami, nieszczęściami, brakami, na jakie skazana jest moja biedna rodzina beze mnie, zwłaszcza moje biedne, niewidome dziecię, które było najbliższe memu sercu. Jakże ciężkie to były myśli, gdy je wspominałem. Serce rwało się na strzępy, a jednak wiedziałem, że muszę być wierny Bogu, że opuszczam moich najdroższych na krótko. Wiedziałem, że jestem człowiekiem, który wali własny dom na głowę żony, dzieci, przekonany, że muszę to czynić, że muszę to czynić. John Bunyan. Krzyż oznacza również to, że będziesz musiał pójść do miejsc, do których nie chciałbyś pójść. Mojżesz nie chciał pójść do Faraona. Józef nie chciał spędzić swoich młodych lat w więzieniu. Chrystus modlił się o to, żeby ewentualnie, jak można, minął go krzyż. Krzyż to również prześladowanie, cierpienie zadawane przez przywódców religijnych, przez ludzi stojących na czele Kościoła. To również może być krzyż. Krzyż oznacza również to, że zostaniesz odsunięty przez tłumy, przez większość, że nie będziesz popularny dla większości. Krzyż również oznacza to, że podejmiesz pracę, która niekoniecznie da ci najwięcej pieniędzy i uznania wśród ludzi, ale będziesz ją robił, dlatego że to jest pomysł twojego ojca na ciebie. Krzyż oznacza stanie po stronie prawdy. Gdy Luther miał rozpocząć dzieło reformacji, powiedziano, że jeżeli to zrobi, to tysiące niewinnych, dobrych ludzi zginie w ogniu. Gdyby tego nie zrobił, dzisiaj nas nie byłoby w tym miejscu. Jezus tylko dlatego, że stał po stronie prawdy, że mówił prawdę, że był prawdą, został skazany na krzyż. Wreszcie krzyż to zaparcie się samego siebie. A co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Zamiast 3 kulek lodów kupić sobie tylko jedną? Czy to jest zaparcie, o którym mówi tu Jezus? Pięknie wyraził to Thomas A. Kempis, mistyk. Zacytuję go. Zaprzeć się samego siebie to znaczy zrezygnować z pragnienia, aby być cenionym, chwalonym, lubianym, odbierać zaszczyty, aby być uznawanym, aby wybierano mnie przed innymi, zrezygnować z tego pragnienia. Zaprzeć się samego siebie to być wyzwolonym ze strachu przed poniżeniem, wzgardą, skarceniem, zapomnieniem, wyśmianiem, skrzywdzeniem, podejrzeniem. Zaprzeć się samego siebie to znaczy pragnąć tego, aby inni byli więcej kochani niż ja, a żeby inni byli bardziej cenieni ode mnie, aby inni w opinii ludzi wygrywali, a ja żebym przegrywał, aby inni byli wybrani, ja mogę zostać pozostawiony, aby inni byli chwaleni, ja mógłbym być niezauważony, aby inni mogli się byli uważani za świętszych ode mnie, o ile ja jestem święty tak, jak Jezus tego oczekuje. Takie są pragnienia twojego, mojego serca? Czyli zaprzeć się samego siebie, znaczy w każdym momencie swojego życia mówić do siebie, tego samouwielbianego. Ja Pan. Jedyne miejsce to krzyż. W stosunku do siebie nie, w stosunku do Boga tak. To znaczy zdetronizować siebie i pozwolić, by Jezus zaczął być Panem. Dlaczego wziąć krzyż? Skoro cena jest tak wielka, to dlaczego go brać? Wiesz dlaczego? Bo Jezus wziął mój krzyż, mojego grzechu, który był dla mnie za ciężki. Więc teraz z wdzięcznością biorę ten mój, o którym On mówi, który mi daje. Chcę dźwigać krzyż. Bo tylko dzięki temu jestem uczniem Jezusa. Dlatego chcę dźwigać krzyż, bo niosąc go będę blisko Jezusa. Tylko wtedy. Wtedy i tylko wtedy. Chcę brać ten krzyż, o którym mówi Jezus, bo dźwigając go idę z Jezusem w Jego kierunku. W Jego obecności. Biorę krzyż, dlatego że tylko wtedy moja praca, to co robię, jak wydaję moje pieniądze, co się dzieje z moim czasem, ma znaczenie dla wieczności, dla Bożego Królestwa. Biorę krzyż również dlatego, że gdy to się dzieje, to moje życie wskazuje na Niego jako wybawcę. Biorę krzyż również dlatego, że tylko w ten czas w moim życiu objawia się Jego moc. Jak dźwigam swój krzyż? Jezus mówi, bierz swój krzyż codziennie. Tu nie liczą się jakieś jednorazowe poświęcenia, wielkie momenty. To, co się liczy, to, o czym mówi Jezus, to jest codzienne życie prowadzone w gotowości do czynienia tego, co chce Bóg, żeby się działo w moim życiu. Czyli tu się liczy, tu chodzi o codzienne rezygnowanie z własnych ambicji, z własnej wygody, z własnej kariery, z moich własnych egoistycznych marzeń. Nie wszystkie są takie, ale z tych egoistycznych. Czy nie próbuję zamieniać tego swojego krzyża na inny, lżejszy? Czytałem taką opowiastkę, że szedł człowiek i przyszedł do takiego miejsca, gdzie była wypożyczalnia krzyża. Jego był taki krzyży, jego był taki ciężki, duży, ale widział, że jest możliwość wypożyczenia mniejszego, mniej uwierającego. Zamienił ten swój na ten lżejszy, bardziej przyjazny. Ale doszedł do miejsca, gdzie była przepaść. I gdyby miał ten pierwotny, oryginalny, to ta przepaść byłaby połączona dwie krawędzie poprzez krzyż, ale on już miał za krótki. Czy ktoś stojący obok mnie, patrząc, jak niesiesz swój krzyż, widzi w tobie Jezusa? Czy ktoś, kto jest blisko ciebie, i obserwuje to, jak przechodzisz przez te trudne momenty, widzi w tobie Jezusa. Szymon został pojednany z Bogiem w tym momencie, gdy Jezus niósł największy krzyż. Nie było szemrania, narzekania, litowania się nad samym sobą, a wręcz było zainteresowanie ze strony Jezusa dotyczące kobiet, które nad nim płakały. Kończąc, pragnę powiedzieć, że to nie dźwiganie krzyża nas męczy. Męczy nas to, że nie chcemy go wziąć. Że nie chcemy go nieść. Że buntujemy się przeciwko niemu i nie potrafimy za to dziękować. To nas męczy. Pamiętamy takie zdanie Jezusa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Taki 17-18-letni chłopiec szedł przygnieciony dużym ciężarem i ktoś go pyta: chłopcze, co takiego dźwigasz na tych swoich plecach? Proszę pana, to nie jest ciężar, to jest mój brat. Życie bez krzyża to życie bez Chrystusa. A On jest dla mnie droższy od wszystkiego. Wezmę krzyż, chcę go brać, chcę go nieść, bo tylko w ten czas jestem blisko Jezusa. Dziękuję za krzyż, bo bez Niego szybko zapomniałbym o Panu. Biorę krzyż, bo tylko w ten czas Jego moc objawia się w mojej słabości. Mówiliśmy o cenie uczniostwa. Jest parę rzeczy do przemyślenia, do pogadania. Tym, o którym mówimy, deklarujemy, że jest naszym Panem. Pod koniec obozu przyjechała mama po jednego z uczestników. I była tak uprzejma, że pokazała mi zapis rozmów, jakie prowadziła. Dzisiaj, mamo, postanowiłem wziąć krzyż. Zaprzeć się samego siebie. Właściwie to nawrócić się. Skończyć ze starymi nawykami. Więcej zresztą ci opowiem w aucie. Bo to, można powiedzieć, trwało przez cały obóz. Młody człowiek. Wziął krzyż. Jestem ciekaw, co się będzie działo w jego życiu, a będzie się działo. Nie będzie lekko, ale będzie warto, żeby żyć takim życiem. I tobie również życzę takiego chrześcijaństwa, takiego uczniostwa. Amen.